Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy na podcaście Sport na Antenie. Dzisiejszy program poprowadzę ja, Jakub Kłysiewicz, a są ze mną również Przemysław Szęk.
Witam.
Oraz Mateusz Wondredow.
Dzień dobry.
A naszym gościem jest posiadacz międzynarodowego tytułu Mistrza Polski, jeden z najbardziej, jak nie najbardziej znany polski pięściarz wagi ciężkiej, Mariusz Bach.
Witam serdecznie wszystkich.
Witamy Cię, Mariuszu. Bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym podcaście. I może na początek skupmy się na Twojej ostatniej walce. Niewiele minęło właśnie od Twojego zwycięstwa z Kevinem Johnsonem na gali w Pałacu Konary. Oczywiście bardzo gratuluję jednogłośnej wygranej. Jednak trzeba przyznać, że Kevin Cię chyba troszeczkę zaskoczył. Przed walką można by było spodziewać, że jest wysłany Ci na pożarcie, a jednak chyba napsuł troszeczkę Tobie krwi. Jak to wyglądało w Twoich oczach?
Wiesz co, tak. Wiadomo, ja do każdego pojedynku podchodzę naprawdę solidnie, profesjonalnie. Na pewno go nie zlekceważyłem. Wiedziałem, że jest niebezpiecznym zawodnikiem, czy niebezpiecznym. Wiedziałem, że ma taki styl, żeby sobie nie dać zrobić krzywdy i przeciwnikowi tak samo nie zrobić jakiejś większej krzywdy. Ale tutaj do tego pojedynku widziałem, że był naprawdę solidnie przygotowany. Chciał nie tylko przyjął pulpat, ale też postawił to poprzeczkę, atakował. Wiadomo, gdzieś tam ja miałem tą konturę tej prawej dłoni. O to próbował gdzieś tam wykorzystać. Wiadomo, że już te umiejętności, swoje warunki, którymi dysponował parę lat temu, gdzieś minęły, tak, ale wiadomo, to jest waga ciężka, ponad 110 ważą chłopy, to więc tam trzeba być czujnym w każdej sekundzie tego pojedynku.
I wiadomo też, że po walce miałeś problem z ręką. Co tam dokładnie się stało i czy na ten moment jest już wszystko w porządku?
Nie, no właśnie, to pewnie jak upiałeś się, wydowie teraz usłyszycie, że będę miał niestety kolejny zabieg, tak, to mam taki. A to już pewnie nie od tego pojedynku, to już wcześniej gdzieś tam się coś tam się porobiło w tej ręce. Mam zanik mięśni na dłoni, tak? To jest spowodowane tym. Na łokciu mam gdzieś tam poruszony nerw i będą musieli łokieć i otwierać i tego nerwa tam coś poprzestawiać, żeby to wszystko było ok, tak? I czekamy teraz za półtora miesiąca zabieg.
Miejmy nadzieję, że wszystko jak najszybciej wróci do normy, a myślisz, że gdyby nie ta kontuzja, byłbyś w stanie zakończyć tę walkę przed czasem?
Ciężko powiedzieć. Wiesz, coś gdzieś tam, ta kontuzja gdzieś tam w późniejszych rundach się zdarzyła, tak? Ale już od którejś tam rundy już wyczułem tego zawodnika, tego Kevina, już te akcje, które przerabiali mi na tym treningu, wchodziły. Taki prawy z góry, tak samo wchodził sierpy, taki na właśnie tam, gdzie niestety tą rękę rozwaliłem, tak samo zacząłem wchodzić, ale no kontuzja, nie wiem co by było, kurczę, no pewnie bym go nie przewrócił, tak, ale na pewno bym miał większe szanse, gdyby nie ta ręka, tak.
A w jaki sposób ta kontuzja się objawiała, w jaki sposób to czułeś, co jakby...
Jak chciałem uderzyć, jak nie mogłem zacisnąć pięści, tak? Nie mogłem, jak zaciskałem pięści, to ból na dłoni, tak? Odczuwałem. I gdzieś tam jak na blok przyjmowałem, to tak samo już ta ręka automatycznie się sama otwierała z bólu, tak? Dlatego musiałem markować prawym i lewą, tak? Kontynuować ten pojedynek lewą ręką.
A ja chciałbym Cię zapytać o scenariusze, bo po tej operacji, bo pewnie już się konsultowałeś trochę z lekarzami. Wiemy, za półtorej miesiąca masz zabieg. Potem ile powinna trwać rehabilitacja i kiedy mógłbyś wrócić do treningów i kiedy możemy się Ciebie spodziewać na ringu?
No właśnie dzisiaj tak też tam z kimś rozmawiałem. Chciałbym... jakby była możliwość pod koniec listopada już coś zawalczyć, tak? Ale no, to wszystko jest też, to niby jest taki zabieg delikatny, tak? Kosmetyczny można powiedzieć, ale to wiadomo, że to by było pestka, jakbym nie uprawiał tego sportu, który uprawiam, tak? No, ja muszę ją mieć sprawną rękę w 100%. Jakbym był gdzieś tam stał na kasie czy co inną pracą się zajmował, to by mi nie przeszkadzało, tak, to bym normalnie funkcjonował. A to jednak te przeciążenia, te wysiłki na te dłonie, łokcie są duże, spore, tak? Więc to musi być w 100% wyleczone, tak? Niezaleczone ma być, tylko ma być wyleczone. Jak rozmawiam z lekarzami, to może 4-6 tygodni już. Wiadomo, że to już na drugi dzień już wiadomo, to nie będzie ani tam w gipsie, ani w niczym. Już tam coś już będę mógł już chodzić na tą rehabilitację, już robić, wiadomo, że to będę robił. Ale tak, żeby wrócić, to do 6 tygodni, no, 1,5 miesiąca tak samo przerwy.
A wracając jeszcze do samej gali w Pałacu Konary, jak wiadomo, była to pierwsza gala po niedawnych pandemicznych problemach i więc na pewno cieszyła się sporym zainteresowaniem. Jak ci się podobała sama ta gala i jej odbiór?
Kurczę, na pewno przed samą galą zainteresowanie było spore, nie tylko tutaj u nas w kraju przez naszą pracę telewizji, ale zagraniczne telewizje gdzieś tam prasa tak samo przebywała, pytała jak to się robi, tak? Bo to my zaplanowaliśmy tą galę naprawdę o wiele wcześniej, tak? I nie wiedzieliśmy do końca, do ostatnich dni, co to się wydarzy, tak? Jak to trzeba ugryźć, tak? Nie mamy takiego doświadczenia z tymi galami, że a to nagle jeszcze podczas tej koronawirusa tak samo trzeba mieć bezpieczne warunki, żeby przygotować na taką galę, gdzieś tam testy każdego uczestnika, wszystkich ludzi, którzy tam byli wokół tej imprezy, tak samo musieli przejść testy, maseczki. Naprawdę to było dla mnie, już w tym boksie siedzę długo, ale to pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, żeby sędziowie tam boczni w maskach, w rękawiczkach, wiadomo, że się też okale, ale w maskach gdzieś tam. Pierwszy raz się zdarzyłem tak samo bez publiczności. Wiadomo, że tam parę osób było na serialach, ale zawsze się walczy gdzieś tam 500, 1000, 2000 osób, czy nawet więcej na tych halach jest szum, jest coś się zawsze dzieje. A tutaj tak naprawdę taka była cisza. Tak samo z tym trzeba było sobie dobrze poradzić, dobrze przygotować się psychicznie przed samym pojedynkiem. Wiadomo, że podczas rozgrzewki w szatni zawsze ja lubię, żeby dużo ludzi było. Tutaj naprawdę były trzy osoby, w miarę cisza, tak? To też jest nowe doświadczenie dla mnie, tak? Ale koniec końców walki myślę, że się każdemu podobały, że każdy coś znalazł, coś dla siebie.
Tak, walki były emocjonujące, ale sport nie znosi próżni, więc chciałbym cię zapytać o kolejną walkę. Wspominałeś, że po tej operacji być może wrócisz w listopadzie. W mediach pojawia się jedno nazwisko potencjalnego twojego kolejnego rywala, Agit. Na jakim etapie załatwiania formalności ta walka?
Wiesz co, no, oni teraz mają galę 18 lipca, tak? No i tak naprawdę oni jak najbardziej są na tak, że wracamy, bo ja już kontrakt podpisany miałem, tak, na walkę z nim, tak, i oni nie wycofują się, tylko on musi mieć walkę tak samo na przetarcie, żeby być 100% przygotowany na pojedynek ze mną, tak, i tak naprawdę do rozmów 19-20, wiadomo, to sobota, to pewnie w poniedziałek będą podjęte, 20 lipca będą podjęte jakieś konkretniejsze decyzje z ich strony, tak? bo z mojej strony to oni wiedzą, że już ze mną nie ma żadnych problemów, że to co ustalimy, to będzie, tak.
A jak już masz ustalone pewnie plany, co jeżeli wygrasz, a co jeżeli przegrasz i możemy poznać te plany twoje?
Kurczę, na pewno czuję, że, bo już z nim miałem walczyć już dwukrotnie, tak. Dwa razy gdzieś tam walka nam się uciekła, z jakichś tam powodów nie doszło do tych wyników. Czuję, sam czuję w sobie, że ten zawodnik, jego wiadomo, że niebezpieczny zawodnik, tak, wszystkie wygrane mu o wiele młodszy, ale czuję, że jego styl być mi pasował, tak, że po prostu wygrał ten pojedynek, tak. Wiem, że znowuż zostawię kupę zdrowia, kupę serducha w tym pojedynku, ale pojadę tam do tych Niemiec, żeby naprawdę czy zrobić sensację. Myślę, że dla nich to będzie sensacja. Dla mnie to nie będzie takiej sensacji, tak, jak wygrał ten pojedynek, ale wiem, że wygrana nad takim zawodnikiem, jakim jest Caballero, naprawdę gdzieś tam przybliży mnie do jakichś jeszcze lepszych pojedynków, tak.
I to jest masz, taki... masz już kogoś wybranego,
nie,
patrzonego?
Nie. Najważniejsze, wiesz, Agit Caballero, wygrana nad nimi i później wiadomo, że ja też nie wybieram sobie tak, że z tym walczę. To w moim przypadku to jest tak, że ja sam nie jestem w stanie zorganizować sobie takiego pojedynku z jakimś czołgiem, wiadomo, gdzieś tam ja muszę czekać na jakieś propozycje. Wiadomo, że różne osoby dzwonią, wydzwaniają, pytają się o te pojedynki i po prostu będę czekał sobie, tak, czekał na jakąś fajną ofertę.
Ja chciałbym cię zapytać, bo dziennikarze lubią gdybać. Gdyby z jakiegoś powodu nie doszło w najbliższym pojedynku do walki właśnie z Agitem, czy masz już przygotowany jakiś plan B na najbliższego przeciwnika?
Nie mam, wiesz, chcemy, wiesz, grupa Warboxing Team chcemy zorganizować też pod koniec roku, czy to będzie koniec listopada, czy początek grudnia, też jakąś galę. Wiesz, jak na przykład tam nie wyjdzie, no to będę musiał tutaj, wiesz, tutaj stoczyć jakieś takie, wiadomo, że to też nie będzie jakiś as za rywala, ale gdzieś tam, żeby, wiesz, nie wybić się z tego rytmu, żeby, wiesz, coś robić, tak, bo ja muszę trenować, bo jak nie trenuję, to zaczynam mnie wszystko boleć, gdzieś odzywają się jakieś stare kontuzje, a jak trenuję, to jestem zdrowy jak ryba, no. I wiesz, no, mądrzejsi będziemy po 18 lipca i wtedy, wiesz, no, myślę, że oni są, czy napaleni, no, oni chcą tego pojedynku ze mną, tak? Ja tak samo chcę i myślę, że to że będzie to ten listopad, no. To tak mi się wydaje, takiego czuję, no.
A wspomniałeś też w jednym z wywiadów, Mariusz, że jest możliwość na twój ewentualny pojedynek z Adamem Kownackim. I na ten moment, jeżeli chodzi o czołówkę wagi ciężkiej, to podtrzymuje ją właśnie wasza dwójka. Szczególnie po tym, jak Artur Szpilka zmienił kategorię. I jak zapatrujesz się właśnie na kategorię wśród Polaków? Czy widzisz kogoś, o kim za jakiś czas w przyszłości będzie głośno? Czy mamy w ogóle przyszłość w tej kategorii właśnie, jako Polacy?
Właśnie dzisiaj byłem nad morzem, tak? Dzisiaj miałem taki z rana spacerek i jeden kibic mnie zaczepił. Właśnie i się pyta, co się dzieje w ogóle, nie z wagą ciężką, ale w ogóle z polskim boksem, że wiesz, że w Polsce, tak? Ja mówię, jest jakiś taki czy kryzys, no jest kryzys. Nie ma młodych chłopaków, którzy wiesz, wchodzą w buta, wiesz, w ten bój zawodowy. Nie ma takiego chłopaka, tak. Wiadomo, są starzy zawodnicy, troszkę młodsi i oni, wiesz, cały czas się pokazują. Nie ma jakichś młodego na rybka, tak, u nas w kraju. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale wiesz, przecież walka z Adasiem, no bardzo się lubimy, szanujemy, ale ja i on, wiemy, że to jest nasza praca, tak, gdzieś tam ja i on, byśmy się naprawdę solidnie przygotowali do tego pojedynku i byśmy dali, myślę, dobre show, dobre widowisko i tyle, no. Zawsze mnie tak pytają, tak samo, na którym miejscu się czuję tutaj w kraju, no. Ja mówię, no bez różnicy to mi jest, tak? Czy ja będę czwarty, piąty, drugi, ósmy, to są tylko cyferka. Wiesz, ring wszystko weryfikuje, no.
A właśnie zostając jeszcze przy temacie Adama. Niedawno odniósł niestety pierwszą w swojej karierze porażkę z Helleniusem. Nie wcześniej wiele osób stawiało go już w walce o pas, czy to z Antonym Joshua, czy jeszcze wtedy Deontayem Wilderem. I jaka twoim zdaniem jest szansa, że po powrocie wróci na pasmo zwycięski i zobaczymy go w walce o pas?
Kurczę, naprawdę nie mam kontaktu z nim, wiesz, nie wiem jak on na pewno przeżył ten pojedynek, to nie podlega dyskusji. Wiesz, to są dwie opcje, albo naprawdę wróci, usiadł razem z sztabem szkoleniowym, usiadł, przeanalizowali wszystko i wróci naprawdę mocniejszy, tak? W lepszej formie, lepiej będzie, wiesz, wyglądał w tych pojedynkach, albo wróci, wiesz, i znowu sprzeda, tak, prędzej czy później, no. Myślę, wiesz, ja na jego miejscu bym naprawdę zakasał rękawy, wziął się jeszcze mocniej do tych treningów, przyłożył się i jeszcze, wiesz, on jest bardzo lubiany, bardzo dużo ludzi przyciąga na swoje pojedynki, więc on w Stanach prędzej czy później, wiesz, jakąś fajniejszą walkę dostałby, tak, jakby tylko chciał. I myślę, że tą drogą pójdzie, że wiesz, przeanalizują wszystko, usiądą, powiedzą, wiesz, postawią wszystko na jedną kartę, poświęcą, nie wiem, tam 2, 3, 5 miesięcy, pół roku, przygotuje się solidnie, dietka, odżywki, dobre treningi siłowe, wytrzymałościowe i go zobaczymy jeszcze w fajnych pojedynkach.
Właśnie, Mariusz, chciałbym się jeszcze zapytać o twoich potencjalnych rywali z polskiego podwórka, bo pierwsze nazwisko to oczywiście Adam Bodnacki, który też pojawiał się drugi zawodnik, mianowicie Łukasz Lużański, choć raz odmówił pojedynku z tobą ze względu na pandemię, bo nie miał warunków do przygotowań. Jaka jest twoja optyka na tą walkę? Czy byłbyś jeszcze otwarty na ten pojedynek?
Myślę, pewnie, wiecie, to takie pojedynki dwóch Polaków na pewno by dużą rzeszę kibiców wciągnęło, tak, jak z jednej i z drugiej strony gdzieś, wiesz, na jakiejś fajnej hali i to zawsze się by cieszyło dobrą atmosferą, tak. Wiadomo, że takie pojedynki jak moja z Arturem, czy tam innych Polaków, dużo emocjonalność, tak, w szeregi jednej strony i drugiej. I takie pojedynki zawsze się cieszą dobrym widowiskiem. No. Wiadomo, gdyby nie ta pandemia, gdyby on miał warunki dobre do przygotowań, pewnie byśmy zamiast tego strategu mojego rywala, by on wskoczył, tak? Ale no, trzeba to uszanować, że sam powiedział, że on musi być przygotowany w 120% na pojedynek ze mną, trzeba to uszanować. Ale myślę, że prędzej czy później, jak wszystko dobrze pójdzie, gdzieś tam ktoś rzuci takie hasło, tak? Czy zobaczymy na mojej gali, czy na gali innego promotora. Myślę, że też będzie, wiesz, będziecie się dopytywać o ten pojedynek.
A już tak odchodząc od twojej kariery, mam takie pytanie okołoboksowe. Dlaczego największymi legendami boksu są tak specyficzni ludzie jak, nie wiem, Mike Tyson, Floyd Mayweather, czy Tyson Fury, był jeszcze wcześniej Prince, Nassim Hamed. Takie osoby, które są legendami i są tak specyficzne po prostu.
Bo one, myślę, że nie dość, że one mają taką otoczkę, wiesz, takich złych ludzi, tak? Złych ludzi, ale oni wnoszą też coś do tego ringu, że poza ringiem są wariatami, ale w ringu tak samo są wariatami. Wiadomo, wygrywają w dobrym stylu, tak samo przegrywają, ale dają dobre pojedynki. To nie jest tak, że jak u nas nieraz, że niektórzy zawodnicy dużo krzyczą, a później wiesz, że weryfikacja jest w ringu, oni tam nic nie pokazują w tym ringu, tak? A to właśnie jest w drugą stronę u tych zawodników, akurat wymienię, że w ringu są wariatami, tak, bardzo dobrymi zawodnikami, ale też nie wiadomo, co oni co oni pokażą, tak jak oni się zaprezentują, w jakim stylu wygrają, tak? Ale oni poza ringiem tak samo są nieobliczalni, tak? Mogą wiesz, wydać, podarować, tak jak Mike Tyson podarował tam parę Mercedesów swoim znajomym, bo miał taki gest, tak? I o tym się mówi, tak? Miał promotora Don Kinga, tak samo wiesz, jest legenda i tak samo taka osoba, że coś się o nim długo nie zapomni. Oni w ringu i poza ringiem są nieobliczalni, nie. I wiesz, coś wnoszą do sportu, do boksu.
A czy uważasz, że ich sposób życia może im dawać lepsze walki w ringu?
Myślę, że...
Przez to właśnie, jakimi są wariatami.
Oni są, wiesz, oni nic nie udają, oni nie udają innych ludzi w ringu, wiesz, oni w ringu i poza ringiem są tym samym, oni nic nie muszą udawać, że oni nic nie muszą czytać z kartki, oni nic się nie muszą uczyć, tak? Mają ochotę kogoś uderzyć na wadze, bo mają takie ciśnienie, co robią, wiesz, oni nie kalkulują, czy to im się opłaca, czy nie, po prostu tak reagują, to oni tak, wiesz, tak jak Mike Tyson tam w paru wagach gdzieś tam poszarpał się ze swoimi, wiesz, czy na konferencjach, wiesz, taki miał emocje w sobie, że on musiał to zrobić, tak, on nikt mu tego nie kazał, nikt mu, wiesz, nie miał tego na kartce i dlatego później my kibice zarywaliśmy, wiesz, notki, żeby oglądać jego pojedynki, tak. I wiesz, ludzi na świecie, wiesz, dużo nie ogląda boksu, tak? Ale nawet jak zapytałbyś się starszej kobiety, która jest majestatem, to by wiedziała, że to jest bokser, tak? Czy na przykład Andrzej Gołoty, tak samo wiesz.
Właśnie tak rozmawiamy o legendach, to może chwileczkę zostańmy przy temacie, bo jednak o osobach, które aspirują do tego, aby zostać legendami boksu, ponieważ Mariusz, znasz się z największą czołówką światowej w kategorii ciężkiej. Sparowałeś i z Anthonym Joshua, i z Tysonem Furym, znasz więc zapewne ich słabsze i mocniejsze strony, a prawdopodobnie niedługo dojdzie do ich pojedynku w celu zunifikowania pasów. I znając tych zawodników, kogo byś tutaj postawił ewentualnie w roli faworyta, gdyby doszło do takiego pojedynku?
Wiesz, jednego i drugiego, wiesz, mają w ogóle zupełnie inne style, tak? Oni w swoich pojedynkach będą zupełnie inaczej boksować, wiesz. Joshua będzie inaczej walczył niż ostatni pojedynek z Ruizem. Fury będzie tak samo zupełnie inaczej walczył jak z walką z Wilderem, tak? Na pewno bardziej mi się podoba styl Joshua, tak? Bardziej poukładany, fajną, wiesz, sylwetkę, długie ciosy, wiesz, proste ciosy, ale Fury, jak wspomnieliśmy przed chwileczką, jest niekonwencjonalny, on wiesz, on będzie podczas całego czasu tego przygotowań, tych konferencji, bo pewnie ich będzie parę, będzie chciał wyprowadzić po prostu Joshua z równowagi, tak, gdzieś będzie filmiki nagrywał, głupie docinki będą na każdym kroku. Tak samo się stało jak w walce z Klitschko, tak? Po prostu Klitschko, moim zdaniem, wiesz, nie udźwignął tego tak do końca, tak? Gdzieś on go wyprowadzał z równowagi, ale Fury robi to naturalnie, tak? On też na tę konferencję, jak wpadał w tym stroju Batmana, to po prostu taki ma styl, no. I myślę, że będzie podobny scenariusz jak właśnie z Klitschką, że on go najpierw go, wiesz, będzie go stłamsić psychicznie poprzez, wiesz, te wpisy, jakieś zdjęcia, głupie docinki na tych konferencjach, wiesz, będzie chciał go wyprowadzić z równowagi, no i później na samej walce, to tak, wiesz, też to opuszczanie rąk, gdzieś tam, wiesz, doszło go nie będzie mógł trafić, wiesz, ten go gdzieś tam będzie kontrował. Bardzo, według mnie będzie bardzo, bardzo duże zainteresowanie i też jakiś tam pewnie rekord padnie oglądalności tego pojedynku.
No też tutaj spodziewam się naprawdę fenomenalnego starcia i na pewno odbioru, ale jeżeli chodzi o typowanie, to twoim zdaniem raczej Fury, tak?
Właśnie tak, nie chcę nie chcę, nie zasługuję tak, tak mówić, tak, ale gdzieś tam, jak miał postawić pieniądze, wiadomo, będę serdecznie za Joshua, tak, ale gdzieś tam rozum odpowiada mi, że wygra Fury.
A właśnie, bo wcześniej rozmawialiśmy też o tym Mike'u Tysonie i zapomniałem poruszyć dość istotnej kwestii, ponieważ pojawiają się jakieś tam plotki o jego potencjalnym powrocie do ringu. I raczej byłaby to jedna walka, raczej patrząc tak na jego wiek i jak myślisz, widziałbyś kogoś w ogóle jak potencjalnego przeciwnika dla Mike'a?
Evander Holyfield. Trzecia walka.
No właśnie, to by było chyba takie najbardziej przyciągające, jeżeli chodzi o...
Myślę, że to takie bardziej gdzieś taka charytatywny pojedynek, bo to wiesz, więcej niż 4 rundy nie dadzą rady, wiesz, tym ringu chyba wytrzymać. Tak mi się wydaje, no. Ale na pewno też by to, wiesz, duże zainteresowanie było. Wiadomo, żeby to każdy wiedział, że to takie, wiesz, byłoby, może nie ma takiego słowa, że takie, że to nie wyreżyserowane, ale też nie byłoby w 100% taki pojedynek, tak, ale dużo ludzi by oglądnęło pewnie, wiesz, jakby była możliwość, to dużo ludzi by chciało oglądać ten pojedynek.
A ja myślę, takie pytanie do poprzedniego tematu. Mówiłeś o tych wpisach, o tych różnych strojach i tak dalej. I jak duży wpływ ma to na przeciwnika z twojej perspektywy? Jeżeli ktoś cię ciągle zaczepia, opuszcza ręce w ringu.
Jest to, wiesz, jak ktoś jest, wiesz, ktoś jest nastawiony na knockout i wiesz, z rundy na rundę, to gdzieś ucieka, wiesz, te rundy się przedłużają, to już taki zawodnik traci, wiesz, taką wiarę w siebie, tak mi się wydaje, bo ja nigdy się nie nastawiam na knockout, wiesz, po prostu ten knockout przyjdzie albo nie przyjdzie, tak wiadomo, jestem przygotowany w 100%, ale wiesz, nie nastawiam się na piątą rundę czy na szóstą rundę, że go znokautuję, bo później będę siadał do siódmej rundy i gdzieś tam w głowie mi zostanie ty, bo miałem znokautować szósta, już jest siódma. Coś się dzieje, wiesz. I zamiast skoncentrować się na tym pojedynku, to się myśli o tym knockoucie, tak? I myślę, że takie coś pomaga, wiesz, pomaga ten, kto to robi, umiejętnie, wiesz, to są, wiesz, różne wpisy tam, wiesz, pierdoły, ale druga osoba, drugi zawodnik to czyta, tak, że, wiesz, tak jakbym pisał, że jestem w świetnej formie, wiesz. Wiadomo, w świetnej formie jestem, wiesz, mam o wiele mocniejsze uderzenie i ta druga, bo mi przeciwnie będzie to czytał, on będzie wiedział, że to specjalnie jest napisane, ale gdzieś tam, wiesz, za drugim, trzecim, piątym razem to w głowie, wiesz, zostanie, kurwa, to będzie jak on naprawdę poprawił już kondycję, poprawił tą siłę. Kurwa, może wiesz. Wiecie, to jest też
tak.
Psychologiczna też w tym wszystkim, no.
A właśnie miałeś tak kiedyś, że ktoś ciebie tak w ringu znerwował, że się tak na niego podpaliłeś, że dopiero w narożniku musieli cię skupiać i przypominać ci o taktyce?
Właśnie pracujemy na tym, żebym więcej agresji w tym ringu, poza tych treningów, żeby wydobyć ze mnie, tak? To jest właśnie takim moim minusikiem, że jestem za spokojny, tak, w ringu i na tych sparingach, nieraz naprawdę muszę wkurzyć na mnie, gdzieś tam mnie zjebać, żebym mocniej, wiesz, atakował i większą presję na tych przeciwnikach robił, tak. To jest taki mój właśnie minus, że ciężko mi jest, wiesz, wprowadzić z równowagi, ciężko mi jest czymkolwiek zdenerwować.
I najciężej znokautować. Najtrudniej.
Mariusz, ja bym chciał jeszcze wrócić do twojej kariery bokserskiej. Do tej pory zacząłeś 42 walki. Z którym z poprzednich przeciwników chętnie zmierzyłbyś się w rewanżu?
Wiesz co, cały czas wspominał o tym Akole. To jest gdzieś to tak mi siedzi, wiesz, siedzi taka zadra, to jest moja. Wiadomo, przegrałem, tak, ale akurat, wiesz, ten dzień nie był mój, bo gdyby to był jedny dzień, troszkę inaczej bym to zrobił. Myślę, że ten pojedynek bym wygrał, tak, ale przegrałem, mniejsza z tym. z Makolem, wiesz, z Arturem też, wiesz, dużo było takiej po walce, wiesz, dużo gadania, że będzie rewanż, będzie, on sam mówił, że będzie rewanż. Też się nie czuję, wiesz, nie czuję się przegrany w tym pojedynku, po prostu, wiesz, sędziowie tak zadecydowali, ja sam osobiście się nie czuję przegrany. A tak to, wiesz, no, to nie mam, no, wiesz, Bakole i Szpilat, tak to myślę, że na dzień dzisiejszy takie fajne, dla was kibiców by były fajne widowisko, fajne show. No i dla mnie też, bo bym miał możliwość wyjaśnić parę rzeczy, tak.
I właśnie jak się cofnęliśmy już tak troszkę do tej przeszłości, to chciałbym cię, Mariusz, poprosić, abyś wybrał dwie walki przez swojej karierze, jedną najlepszą, a drugą najgorszą w twoim wykonaniu. Właśnie jedną taką, przez którą najchętniej cofnąłbyś się w czasie i zrobił wszystko inaczej, a drugą, w której mieliśmy okazję oglądać Mariusza Wacha w najlepszej dyspozycji.
Wiesz co, takie akurat dwie takie, wiesz, z bardzo słabymi zawodnikami, gdzie się męczyłem później, tak samo fala krytyki, bo to było, jedna była w Niemczech, już nie pamiętam nazwiska tego przeciwnika, ale walczyłem na gali z Orlanda, tak, i też tak dostałem małego takiego Węgra, czy tam Ukraińca, taki bardzo niski, i też się męczyłem tam, nie wiem ile, 6-8 minut, też bardzo brzydki pojedynek, wygrałem, tak, wygrałem, ale brzydka walka była, tak. A druga to był Nascimento, tutaj u nas, chyba w Dzierżoniowie, czy gdzieś tam. Taki przyjechał na pożarcie, ale też mi dużo krwi zepsuł, tak. Też bardzo brzydki pojedynek, według mnie wygrany, ale według wielu specjalistów powinien te dwa pojedynki wygrać przed sobą, a się męczył niestety cały dystans. A najlepsza? Ale lepsze to myślę, że z Whiteem, tak, z Whiteem, gdyby nie kontuzja, to z Millerem też, czy po pierwszej rundzie już siadając do narodzika, mówię, że będzie dobrze, że on mi pasuje, a niestety w drugiej rundzie też dwa paluchy złamałem, ale myślę, że z Whiteem to był taki i dla was kibiców, i dla mnie osobiście, jeden z lepszych moich pojedynków.
Tak, mówiliśmy o przeszłości, Mariusz, to chciałem cię zapytać o przyszłość. Czy po zakończeniu kariery w boksie widziałbyś się na przykład w MMA, bo jak się pojawia wiele przymiarek pięściarzy właśnie do tej dyscypliny i z Ugonoch, lub swego czasu właśnie Artur Szpilka. Jak to też jest w tym przypadku?
Przypomnijmy, że ty się wywodzisz z K1, więc nogami operować umiesz.
Kickboxingu, tak. Wiesz co, nigdy nie mówię nigdy, tak, ale myślę, że nie, no, że mam jakieś tam czy plano. Chcę walczyć. Ostatni pojedynek chcę zrobić w wieku 50 lat, tak, na pożegnanie. I myślę, że nie będę miał zdrowia na to, żeby się, wie, żeby się z nimi tam gdzieś starzać po tej macie. Wiadomo, że tam musiałbym przygotować i solidnie, wiesz, mieć te podstawy parterowe, których nie mam, tak. To by mi zajęło trochę czasu. Później wiadomo, że w samej walce to niby, wiesz, nie lew na lewy by tam nie szły, tak, tylko oni by się od razu rzucali mi w nogi. Myślę, że wiesz, kariery tam nie zrobi, żeby mnie, wiesz, połamali szybciutko, ale wiesz, gdzieś jakieś takie freak fighty, wiesz, to myślę, że będą propozycje za niedługo, czy za niedługo, no, wiesz, gdzieś jakieś takich, wiesz, jest ich, no, pełno gal różnych. Zobaczymy, no, nie mówię nie.
A przeszliśmy tak na chwilę do MMA. No, ciekawym razem całkiem niedawno mieliśmy, naszym gościem na naszym podcaście był Andrzej Drzebek, I tam rozmawialiśmy z nim o takiej sytuacji, gdy wylicytował on, z tego co pamiętam, twoje rękawice i umówiliście się na jakiś sparring, jednak z tego co mówił, tam wtedy właśnie problemy z pandemią i nie mogło do tego dojść. Czy już coś wiadomo, czy
znaczy nie,
udało wam się jakoś
skontaktować? Nie, ale my przez ten tydzień, co tutaj jestem, myślałem o tym, tak? I gdzieś tam pewnie wrócę. I gdzieś tam wrócimy do tego rozwiązania, wiesz, bo wylicytował to się mu należy, wiesz, przyjadę tam do niego, czy on do mnie przyjdzie, jakoś to ustalimy, mam wiesz, namiary, to na pewno w najbliższym przyszłości ustalimy jakieś, gdzieś tam się, wiesz, pobijemy na tym rynku.
A teraz już takie dwa ostatnie pytania. No, prawie ostatnie, bo jeszcze będzie jedna mała formuła, którą ci zadamy, ale pierwszy z nich, czego najbardziej w swojej karierze żałujesz, a z czego jesteś najbardziej dumny?
Kurczę, czego żałuję? Wiesz co, gdzieś tam na początku kariery miałem dwie propozycje, wiesz, z grupy Uniwersum i grupy Zalany. W tamtym czasie to były myślę, najlepsze w Europie, jedna z lepszych na świecie grup, tak, promotorskich w Niemczech, tak, i miałem kontrakt, tak, że chcieli podpisać ze mną kontrakt, a gdzieś tam wymiękłem, no, wiesz, nie byłem gotów jeszcze na takie, wiesz, wyzwania, bo tam byli naprawdę czołówka światowa, tak, tam trenowała i troszkę się żałuję, no. Nie wiem, co by było, jakbym podpisał, tak? Czy bym dalej walczył, czy bym, wiesz, coś zrobił, tak? Troszkę żałuję, bo jestem ciekaw, co by było, gdyby, tak? Tego, a z czego jestem dumny? Wiadomo, że zaczynając przygodę ze sportem, dużo, już na pierwszym treningu ta trener mówi, że nic z tego nie będzie, więc że nie mówili, żebym sobie dał spowiadanie, ale wiesz, nie zwracali na tam gdzieś uwagi na mnie. Ale to ta moja, wiesz, taka zadziorność, dążenie, wiesz, że nie mam słomianego zapału. Ja wiesz, jak coś tam sobie powiem, obiecuję, wiesz, to będzie, wiesz, dzień, dwa, pięć lat trwało, gdzieś tam dążę do tego, tak? I myślę, że ja tak naprawdę późno zacząłem, gdzieś tam miałem, wiesz, 20 czy 21 lat, czy ileś, zanim zacząłem. Miałem przygodę, wiesz, z boksem zacząłem, tak? I myślę, że od tego czasu sporo osiągnąłem, tak? Wiesz, te wszystkie kontuzje ja miałem z 12 operacji już, wiesz, na swoim ciele. I myślę, że na to wszystko, na ten wiek, na te kontuzje, na te zabiegi, na te całe, wiesz, zamieszanie wokół mojej osoby, wiesz, ja nie mam promotora, menadżera, jak miałem to tak samo. Różne były tam zawirowania z tym wszystkim, że tak według mnie osiągnąłem sporo. No. Myślę, że nie jeden bokser chciałby osiągnąć tyle co ja. Wiadomo, że to chciałoby się więcej, tak? Chciałby się, wiesz, walczyć mistrzostwa świata, chciałoby się zdobyć, ale nie wszystkim jest pisane to, tak.
No, na pewno, jeżeli chodzi o polskie podwórko, to nazwisko Wach jest jednym z większych. A ostatnie pytanie, czy gdybyś teraz kończył walczyć, gdyby nie doszło walki do następnej walki, czy możesz sobie już pozwolić na spokojne życie po prostu, czy już tyle wycisnąłeś z boksu, że możesz sobie na to pozwolić?
Nie, wiadomo, żeby trzeba powiedzieć coś, wiesz. To są, wiesz, to są polskie realia, tak to się, wiesz, to się, wiesz, trzeba naprawdę liczyć, wiesz, liczyć każdego pieniążka, trzeba troszkę, wiesz, mądrze robić, żeby, wiesz, starczyło do przygotowań, bo ja za wszystko sam muszę płacić, za przygotowania, za odżywki, za zabiegi, za operacje, za rehabilitację, wiesz, nie mam który by mi w tym pomógł, tak? Ale po skończonej karierze na dzień dzisiejszy bym musiał iść do pracy.
Dobrze, Mariusz, my już powoli będziemy tutaj zmierzać ku końcowi. Jednak jeszcze zanim zakończymy, chciałbym Cię poprosić, abyś wziął udział w takiej naszej grze, którą zawsze gramy z naszymi gośćmi. Polega to na zasadach to czy to, czyli podaję Ci dwie rzeczy, dwie sytuacje, dwie osoby. Ty wiesz, która Twoim zdaniem jest lepsza, którą wolisz i uzasadniasz to ewentualnie krótko w dwóch zdaniach. Czy jesteś gotowy?
Dobra, tak.
Mike Tyson czy Evander Holyfield?
Myślę, że Mike Tyson, tak, w swoim takim najlepszym czasie, wiesz, jako w wieku 18-19 lat został mistrzem świata wagi ciężkiej, tak. Był, wiesz, wszystkie praktycznie pojedynki wygrywał przed czasem. Był do dzisiaj legenda, więc tak samo Evander Holyfield tak samo miał swój, wiesz, swój styl, wiadomo, zaczynał od tej niższych wag, ale myślę, że Tyson więcej wniósł do tego sportu.
Okej, okay. A Artur Szpilka w swoim najlepszym okresie, czy Adam Kownacki?
Myślę, że Adam Kownacki, wiesz, on
mimo wszystko
gdzieś tam po prostu ma dla niego sposób i tyle, wiesz, jakby doszło do ich rewanżu, to jeszcze z większą łatwością by wygrał ten pojedynek. Po prostu są tacy zawodnicy, tacy pojedynki, że pasują tak stylowo, akurat wiesz, tak jak teraz Szpilka pasuje Kownackiemu, jego styl, tak. Więc to bym czuję, żeby ich obudzili w środku nocy i by Adaś wygrał ten pojedynek.
Jasne. A gdybyś mógł wybrać jeden taki atrybut, który sprawdzałby się dosłownie we wszystkich walkach, to wolałbyś mieć wytrzymałość na ciosy, czy potężny, nokautujący prawie sierp?
Kurna, myślę, że odporność, tak? Odporność, bo wiesz, co będzie, jak wiesz, będą zawodnicy, gdzie nie trafisz tym mocnym ciosem, tak? Nie będziesz polował na ten jeden mocny cios, zapomnisz o wszystkim, o obronie, o tym i wiesz, że to będziesz obrywał, tak? Bo wiesz, te ciosy się skumulują i będziesz przegrywał te pojedynki. Jak będziesz odporny na te ciosy, to wiesz, będziesz przyjmował i gdzieś tam, wiesz, gdy nie masz siły, gdzieś tam zawsze, wiesz, gdzieś możesz kogoś podłączyć, tak?
Czyli nic byś nie zmienił?
Myślę, że nie.
A ostatnia walka w karierze, lepiej jako zwycięstwo z przeciętnym pięściarzem, czy porażka po dobrej walce z kimś z czołówki?
Kurczę, to zależy w jakim, według mnie, w jakim wieku byś to zrobił. Wiadomo, że tak jak ja sobie zaplanowałem w wieku 50 lat, to żaden zawodnik z czołówki nie będzie ze mną walczył, więc to będzie taka walka na... Wiesz, znaczy to pożegnanie się z karierą. Też zależy, wiadomo, że są zawodnicy, którzy kończą wcześniej i wiesz, kończą, wiesz, na takich, na pojedynkach z mistrzostw świata i tak jest ich ostatni pojedynek, tak? Myślę, że to jest uzależnione od tego, kto jak sobie chce zakończyć tą karierę, tak? To nie ma, myślę, że to jest bez różnicy, wiesz. I tak się zapamiętają za to, wiesz, nie za ten ostatni pojedynek, tylko za wiele innych pojedynków, które były wcześniej.
Jasne, ale tak jakbyś ty miał wybierać, tak jak mówisz, po sobie, to raczej zwycięstwo z przeciętnym pięściarzem, tak przez to, że masz zamiar skończyć później.
Tak.
A teraz odejdziemy z ostatnim pytaniem troszeczkę już od sportu, przejdziemy do kina, jednak tematyka walk, film Wejście Smoka czy Rocky?
Nie, myślę, że Wejście Smoka to też się na tym wychowałem. Za domem gdzieś tam też miałem z desek jakieś worki pozbijane. I to mnie gdzieś tam też zainspirowało, tak? To rozciąganie gdzieś tam. Tak samo przecież trenowałem kung fu rok. To też dzięki Wejściu Smoka, tak? I Bruce Lee.
Świetnie. W takim razie to by było Wydaje mi się, że wszystko. Na pewno, Mariusz, bardzo Ci dziękujemy jeszcze raz, że zgodziłeś się. Życzymy Ci z całego serca jak najszybszego powrotu w pełni do zdrowia oraz udanych przyszłych walk.
Dzięki ślicznie. Dzięki.
Był z nami również Przemysław Szenk oraz Mateusz von Bredow. Ja jestem Jakub Krysiewicz. Serdecznie dziękujemy Wam za przesłuchanie podcastu i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.
Do zobaczenia.